kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, 8.15 w naszym studiu. Dziś wielkopolski kurator oświaty Robert Gawoł. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I tak się zastanawiam, jak zapytać pana o ten miniony rok szkolny, bo z jednej strony ulga pewnie, dlatego że wróciła normalna nauka. Pańskie zdanie na temat nauki zdalnej znam. Jest, no, oględnie mówiąc, nie najlepsze. A z drugiej strony wojna na Ukrainie, no i też te wyzwania związane z przyjęciem części uczniów z Ukrainy u nas. Jak pan ocenia ten rok szkolny? Czyli raczej ulga, powrót do normalności, czy to nie był normalny rok dla polskiej szkoły?
Panie redaktorze, więc o pandemii już nie mówmy, tak?
Bo dobra, zamykamy ten temat.
Moje zdanie pan zna, jak, co to znaczy nauczanie takie, które online jest, bez udziału nauczyciela bezpośredniego, bez uczniów, bez kontaktów społecznych. Fatalnie wszystko się odbiło. A potem jeszcze jest wojna na Ukrainie i ogromny napływ do Polski ukraińskich dzieci, młodzieży. Choć powiem tak, szacujemy, że około 700 tysięcy do Polski dotarło młodych ludzi, z czego w systemie znalazło się około 200 tysięcy. Czyli też wniosek jest taki, że jednak duża część gdzieś emigrowała bądź dalej, bądź potem wracała.
Albo tak pozostała na nauczaniu zdalnym
w ukraińskim systemie, ponieważ ukraińskie ministerstwo prowadziło naukę. Te szkoły, które funkcjonowały, a większość funkcjonowała, robiło to zdalnie. A poza tym też telewizja ukraińska nadawała programy edukacyjne, które można było przez internet odbierać. Myśmy też pomagali młodzieży ukraińskiej w tym, żeby miały dostęp do sprzętu i tak dalej. No a no, duża część Wielkopolski, około 20 tysięcy dzieci. Część była w systemie tych oddziałów przygotowawczych, do czego żeśmy zachęcali, żeby je nauczyli się języka, bo tam się przede wszystkim uczyło języka, ale większość niestety była w tych oddziałach otwartych z dziećmi polskimi.
Problem przechodzi na nowy rok szkolny?
Znaczy się przechodzi, częściowo przechodzi. Zresztą też nauczyciele to obserwowali, już w maju było widać, że duża część z klas odchodziła, tak? To wracali do domu, bo też widać, że duża część chce po prostu wrócić na Ukrainę. No a część pewnie gdzieś będzie emigrowała dalej, a jeszcze jakaś część zostanie także w naszym systemie. No i tutaj no, będziemy mieli ich od września w polskich szkołach. No i tu właściwie jest ogromne podziękowanie dla dyrektorów szkół, którzy no, potrafią to organizować, radzą sobie nauczycieli. Ja znam wielu nauczycieli, którzy na przykład ogromny wkład pracy włożyli w to, żeby dzieci ukraińskie czuły tu się dobrze, ale przede wszystkim także, żeby ich nauczyć. Wolontariuszy, nauczycieli, którzy są na emeryturach, polonistów, nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcieli po prostu pomóc. Jest bardzo wielu.
Specjalnie panu nie przeszkadzam, dlatego że warto, żebyśmy się przyłączyli do tych cichych bohaterów, którzy tak naprawdę udźwignęli tę sytuację.
To była nasza ciężka praca i to co nauczyciele mają, ja bym powiedział, we krwi. Obowiązek, tak? Czuli obowiązek. Naprawdę znam bardzo wielu takich ludzi, którzy oni znieproszeni sami przychodzili, sami się zgłaszali. W szkołach, w których kiedyś uczyli, przychodzili, uczyli języka polskiego.
Panie kuratorze, to jest oczywiście bardzo chwalebne, natomiast mamy też szkołę, która nie jest z gumy. Jak to przekłada się? Bo wszyscy cały czas odmieniają przez wszystkie przypadki słowo kumulacja. Z jednej strony mamy dwa roczniki, 6- i 7-latków, które w tym mniejszym zakresie już teraz zdawały choćby egzaminy ósmoklasistów. Większa część będzie w przyszłym roku, bo większość wybrała jednak ten też ta druga połowa urodzonych w 2006 roku będzie dopiero teraz ósmoklasistami. Tak, plus te dzieci z Ukrainy.
Oczywiście. Nam się wydawało, znaczy na mnie, myśmy wiedzieli, że to wszystko będzie się układać i pójdzie w dobrym kierunku, ale w maju, patrząc po tych różnych statystykach, po tych ilościach miejsc w szkołach, wydawało się niektórym, i oczywiście już larum grano, że za chwilę nie będzie miejsc dla dzieci, polskich dzieci i tak dalej. No nieprawda, no system to przyjmie wszystkich.
Pytanie, czy do tych szkół, które
no, czy chcą, ale
które chcą.
No, państwo wiecie, system jest, naboru jest systemem elektronicznym. Tam to wszystko jest w fazie obróbki takiej, no, gdzie się wprowadza dane, punkty się uzyskuje za świadectwo, ze stopni, z olimpiad, z konkursów przedmiotowych. No i potem jest nabór Także dodatkowy nabór. No i to wszystko, co jeszcze będzie w te wolne miejsca, jak już będziemy w lipcu wiedzieli, ile to jest wolnych miejsc, no to do szkół będą jeszcze dokoptywani ci, którzy będą gdzieś tam chcieli, bo uczeń też wybiera kilka szkół. To nie jest
system udźwignie wszystko?
Udźwignie.
Mhm. No to jest ważna deklaracja. 20 lipca.
Tak, będziemy wiedzieć już więcej.
Dobrze, zobaczymy. Kolejny rok szkolny, to jeszcze będę pana o to pytał. Na razie dzień dzisiejszy, a dziś właśnie to jest 29 dzień czerwca, data śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. To jest także patron konkursu, który organizujecie, druga edycja. Dzisiaj poznamy laureatów. To taka tradycja właśnie, że w rocznicę śmierci, mimo że są wakacje, no to ten dzień wybieracie właśnie. Kategoria jest rozszerzona. Proszę trochę więcej powiedzieć, dlaczego, po co jest ten konkurs i właściwie chyba jedyny taki w skali kraju, bo nikt nie robi tego typu konkursu.
Tak, panie dyrektorze, to też mimo tutaj związków daty z Paderewskim i patronami Poznania, trochę niefortunny też ten termin jest, patrząc na to, co dzieje się w ostatnich dniach w Poznaniu, bo jednak mamy rocznicę poznańskiego czerwca, mamy święto miasta i tak dalej, więc my też będziemy myśleli nad zmianą tej daty, ale ona będzie czerwcowa, bo konkurs będzie dalej kontynuowany. I tutaj muszę powiedzieć, że robimy go wspólnie z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia właśnie Romana i Ignacego Jana Paderewskiego. To są dwaj patroni tego instytutu. Instytut wspomaga nas finansowo i organizacyjnie, ale głównie finansowo w organizacji tego konkursu. No, konkurs jest interdyscyplinarny, bo to nie tylko muzyka, nie tylko fortepian, nie tylko umiejętności grania na fortepianie, ale także wiedza merytoryczna o Ignacym Janie Paderewskim, żeby młodzież więcej o nim wiedziała, jako o postaci niesamowitej w historii Polski. Tak. Dla Poznania ważnej. Ignacy Jan Paderewski, Poznań, no to wszystko się wiąże.
Otwiera nam się cały ciąg skojarzeń, to jest oczywiste.
Szanujemy go i ta postać, człowiek, który miał poglądy narodowe przecież, tak, duża część elity poznańskiej przed II wojną światową.
Wydaje pan, przed II wojną światową.
Tak, oczywiście. Ten, który przecież był autorytetem ogromnym, tak, no niestety na emigracji za czasów sanacyjnych, także próbował działać politycznie. Potem był tym zwornikiem, jak już wybuchła II wojna światowa. No i to wszystko, co po nim pozostało, cała spuścizna kultywowana przez Instytut i teraz pokazywana. No i ten konkurs właśnie wpisuje się w politykę Instytutu Dziedzictwa, ale także naszą, bo chcemy właśnie, żeby Poznań był miejscem, gdzie o Paderewskim się dużo mówi. Akademia Muzyczna imię Ignacego Jana Paderewskiego nosi i tam gdzieś ten finał będzie. Młodzież nie tylko tu z polskich szkół, ale także z szkół polonijnych, czy sobotnich, czy młodzież ucząca się za granicą, bo konkurs ma charakter międzynarodowy, stąd dziś obecność ministra Welsenka na naszym dzisiejszym spotkaniu.
Panie kuratorze, nie zdradził pan pewnie laureatów, zresztą nie powiedzą nam te nazwiska za wiele, dlatego że to jest konkurs dla uczniów, tak jak powiedzieliśmy, utalentowanych. Natomiast wiem, jak wyglądała pierwsza edycja. To jest edycja druga. Zapytam o odzew, jak wiele było tych zgłoszeń, jak duży zasięg ma ten w tym momencie ta akcja upamiętniania, czy może upowszechniania tego, co Paderewski w swoim życiu robił. Bardzo renesansowym, to też dodajmy.
Tak, no to jest człowiek renesansu, to znaczy talent muzyczny, otwierały się wszelkie drzwi przed nim, a on dla sprawy polskiej przecież działał. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjmował go bez żadnych wielkich zapowiedzi. Paderewski był tak znaną postacią, ale to też wybitny myśliciel, podróżnik, to wszystko, co się wpisuje w nasze kategorie, bez aż 9 tych kategorii.
Tak,
to konkursu. Więc każdy może takim być wszechstronnym, jak był Ignacy Jan Paderewski.
I ten odzew jest?
Odzew jest, no i było, jest w tym roku mniej trochę niż w zeszłym roku.
Może pandemii mieli więcej czasu.
Może mieli więcej czasu też. My będziemy też formułę tego konkursu modyfikowali, patrząc, gdzie jest największe zainteresowanie, tak? Bo jednakowoż największe jest zainteresowanie poza częścią muzyczną, tak? To jednak tym życiorysem stricte, tak? Jak działał, gdzie jeździł, co robił, to interesuje młodych ludzi.
Panie kuratorze, o przyszłości, o najbliższych miesiącach powakacyjnych. Pewnie pan już myśli. Pojawiły się takie informacje, że może być więcej niedoborów, jeśli chodzi o etaty nauczycielskie. Ja wiem, że co roku jest taka fluktuacja. Część osób przechodzi na emerytury, urlopy są te dla poratowania zdrowia, płatne, bezpłatne. Różnie z tym wygląda. Natomiast podobno jest więcej wakatów w tej chwili niż w roku 2021-2020. Jak to wygląda z perspektywy wielkopolskiej?
Znaczy się, no tutaj jest problem taki, że mamy kumulację, jak pan powiedział, i jest coraz więcej dzieciaków w tej chwili już w szkołach średnich, tak? Mhm. Proszę przypomnieć sobie, jak była reforma wprowadzona związana ze zmianą gimnazjów na 8-letnią szkołę powszechną, że nie będzie pracy i tak dalej, no tych etatów jest. Jest dużo, wakaty też są. Myślę, że jak tu jest rola główna samorządu, tak? No bo to jednak samorząd bierze współodpowiedzialność za organizację szkolnictwa w Polsce, to trzeba przypomnieć, tak?
No tak, ale większość pieniędzy jednak mimo wszystko powinno zapewnić tutaj
tak, państwo. I tak to jest. Państwo zajmuje się rozdzielaniem środków, ale samorząd także, jak no niektórzy samorządowcy mówią, że dokładają, tak? No, no współuczestniczą w tym, bo przecież miałem ten obowiązek, żeby organizować szkolnictwo i też wielu samorządowcom wiemy o tym, że zależy na tym, żeby było jak najlepiej zorganizowane, jak najwyższy poziom. To jest dosyć trudny temat, bo w ogóle wymagałby dyskusji dotyczącej w ogóle zawodu nauczyciela i to pewnie nie na dzisiaj jest, ale to jest temat, który jest zawsze wzbudzający dużo emocji w Polsce, tak? Jak powinien nauczyciel być wynagradzany? Ja też powiem, jak powinien być wykształcony, jakie powinien mieć umiejętności, czy wszyscy się nadają, żeby w tym zawodzie
oj, być. Otwiera pan
puszkę Pandory i wszystkiego razem.
Zatem sprowadzę to do bardzo prozaicznej rzeczy. Nie boi się pan o obsadę etatów, jeśli nie ma.
Znaczy się, mogą gdzieś w różnych miejscach pewnie jakieś trudności być, ale myślę, że poradzimy sobie, tym bardziej, że jeżeli chodzi o możliwości zarobienia dodatkowych jakichś pieniędzy, wielu nauczycieli jest gotowych do tego, żeby nie tylko w jednej szkole mieć zajęcia.
To jeszcze jedna rzecz, nowość, która będzie w nowym roku szkolnym w szkołach ponadpodstawowych, czyli nowy przedmiot, historia i teraźniejszość, hit i mnóstwo kontrowersji wokół podręcznika. Pojawiły się te cytaty z Daniela Cohn-Bendita i parę jeszcze innych takich wyimków, które sugerują, że ten podręcznik jest nieodpowiedni dla młodzieży szkolnej i zbyt nawet przesycony pewną ideologizacją. Takie zbieram zarzuty, które się pojawiają na forum.
No pewnie, że tak będzie mówione, ponieważ dobrze państwo wiecie, że wojna kulturowa przybiera na sile i dlatego tak to wygląda. O samym autorze tylko dwa zdania powiem. Kształciłem się w szkole średniej, no i potem na studiach w latach 80. Kończyłem studia właśnie w tamtym czasie. Andrzej Albert.
No tak.
To przecież jest profesor.
To jest Wojciech Roszkowski, nie jest żadną tajemnicą.
I on dziś napisał, już. Myśmy jeszcze z Powielaczy czytali jego książkę o historii, współczesnej historii Polski. Naprawdę dla nas był wielkim autorytetem. Odważnie napisany podręcznik, książka pomocnicza. Potem w latach 90. z panią minister Anną Radziwiłł napisał także podręcznik używany szczególnie przez nauczycieli, którzy uczyli no rozszerzeń, którzy uczyli historii.
Nikt tych zasług nie odbiera, tylko pytanie dzisiaj, czy on nie jest zbyt zideologizowany, upolityczniony, bo to mogę artykuły całe cytować.
No jest masa oczywiście krytycznych artykułów i tak dalej. Jeszcze w tej chwili czekamy na dodatkowe recenzje, tamtą polonistyczną, bo pewne językową, uwagi są do językowej.
Podobno mają być skrócone niektóre te ale cytaty, tak najbardziej kontrowersyjne.
To ma być podręcznik współczesnej historii, który ma z polskiego punktu widzenia pokazywać dzieje współczesne, a więc te, które sięgamy pamięcią rodziców czy dziadków, czyli to, co jeszcze łączy pokolenia, żebyśmy rozumieli pewne procesy, które pozwalają nam lepiej zrozumieć rzeczywistość. Jeżeli mówi tam pan profesor o ważnych przedstawicielach ruchów 68 roku, na przykład jak Daniel Cohn-Bendit, i cytuje te wypowiedzi dotyczące niestety zachowań pedofilskich i tak dalej, no to też pokazuje, jak niektórzy w tamtych czasach myśleli.
Tylko niektórzy, pytanie, czy cały ruch był taki?
Oczywiście, że nie, ale to był ruch rewolucyjny, to tak? Ale to my musimy też wiedzieć. Proszę zauważyć, no musimy też dać odpór pewnym mechanizmom, które deprecjonują historię Polski, które Polaków sprowadzają do współwinnych i tak dalej, ale no, trzeba prawdy uczyć i myślę, że to jest istotne, ale także patrzeć z punktu widzenia polskiego. To jest istotne, a nie tylko samobiczowanie. Tego już dosyć jest.
Jedno zdanie.
30 lat było.
Czas nas już niestety dopadł. Historia i teraźniejszość. Ten przedmiot jest potrzebny.
Jest potrzebny, ponieważ jest potrzebny do tego, żeby rozumieć rzeczywistość. Tak?
I żeby nie kończyła się nauka pewnie na Rzymie.
A każdy jest dorosły i każdy po prostu swój światopogląd wybiera i buduje go w jakiś sposób. Ale trzeba prawdę mówić.
Robert Gaweł, Wielkopolski, kurator
oświaty. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie redaktorze.
Do usłyszenia. Pozdrawiamy państwa.
Kluczowy temat.